Jak wspomniałem, proszę Państwa, ten przełom wieku XVIII i XIX był dla Kościoła w Polsce pobożności dość fatalny. Dość fatalny, nie będziemy o tym mówić szczegółowo. Niestety nie ma żadnego poważnego opracowania historycznego, które by cały ten problem dość tak zgrabnie ukazywało. Jak wspomniałem, co 3 dni ukazuje się książka na temat średniowiecza polskiego, także kościoła w średniowieczu. Natomiast te późniejsze okresy mamy duże defekty i mówią, że średniowiecza jest ciemne. Jak tyle można o nim powiedzieć, i to w większości przypadków te publikacje są dość pozytywnie nastawione do średniowiecza i nie spotkałem, żeby tam gdzieś było jakieś krytykowanie i oskarżanie o jakąś szczególną ciemnotę. Wręcz wszyscy podkreślają, że sprawnie sobie wtedy poczynamy. W Polsce trzeba powiedzieć, że jest dość tajemniczą rzeczą, ale przynajmniej w takim głównym zarysie można powiedzieć, że taką zbawienną sprawą dla Polski, bo to ciągle jesteśmy na etapie tego rozliczania się, proszę Państwa, z przeszłością i powstaniami narodowymi i tym, co one dały. Ja myślę tak, że patrząc na powstanie listopadowe, a więc jesteśmy w 1830 roku, później jego bezpośrednie reperkusje, tak zwana wielka emigracja, to było wydarzenie, proszę Państwa, zbawienne dla zwłaszcza Kościoła w Polsce. To trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć. Dlatego, że najprościej mówiąc, Polacy, którzy znaleźli się na emigracji, doznawszy klęski zarówno powstania listopadowego, jak i dostrzegając klęskę rozbioru i tego, co w Polsce się działo, zaczęli się zastanawiać nad przyczynami tego stanu rzeczy. Wiadomo, proszę Państwa, że w pomyślności nikt się nas nie zastanawia nad tym, dlaczego jest mu dobrze. Jeszcze nie spotkałem takiego. Natomiast jak mu źle, zaczyna się zastanawiać, czego jest źle. Proszę?
Jeszcze się konsoliduje.
Nic tak nie łączy ludzi jak wspólny wróg, proszę Państwa. To możemy być tego pewni.
Zobaczymy, co będzie w sobotę.
Tak. Przyjaźń jest wielką więzią, ale najgorsze jest to, że się rzadko trafia człowiekowi, nie? Jak stare powiedzenie mówi, przyjaciela długo się szuka, rzadko znajduje, a bardzo rzadko zatrzymuje. Natomiast wróg jest zawsze w zasięgu ręki, więc tylko sobie go, że powiemy językiem Runnera, stematyzować i już można wspólnie działać. Tacy jesteśmy. Otóż po powstaniu listopadowym, w Paryżu zwłaszcza, zaczęto rzeczywiście na poważnie zastanawiać się nad przyczyną klęski narodowej. Zaletą wielkiej emigracji było to, że w jednym miejscu, bo w Paryżu, no, znalazło się, różnie się to ocenia, ale między 5 a 7 tysięcy Polaków, wśród których nie brakło ludzi znakomitych. Taką postacią znakomitą okazał się na emigracji, co by o nim nie powiedzieć, Adam Mickiewicz. Jest to postać opatrznościowa, my go znamy na ogół przez pryzmat pana Tadeusza i ballad i romansów. Natomiast to był człowiek, który rzucił pewne hasło jasne, przyjęte na emigracji bardzo dobrze, no, że powodem klęski jest jednak osłabienie duchowe. To by było to, co Mickiewicz jasno wypowiedział, a co jego znajomy i przyjaciel Bogdan Jański zauważył, I nie tylko rzucił hasło, ale zaczął się zastanawiać w takim razie, co zrobić, żeby ten wniosek, jaki jest właśnie tego defektu duchowego w Polsce, przełożyć jako zasadę, wyprowadzić z tego jakąś zasadę działania. I ten młody człowiek, Jański, co do którego też mamy ciągle dużo pytań, no okazał się postacią opatrznościową. Między innymi dlatego, że ideę Mickiewicza tak naprawdę on rozpropagował. Słynny domek Jańskiego, czyli miejsce, gdzie ci wybitni przedstawiciele emigracji się zbierali, nad gdzie dyskutowali, zastanawiali się nad tym, co zrobić. No tam ta idea się zrodziła. I ona znalazła, proszę Państwa, bardzo szeroki oddźwięk. Przede wszystkim warto zauważyć, że znalazła ona oddźwięk w środowisku ludzi świeckich. Jakkolwiek Jański od samego początku wiedział, że tutaj potrzebna jest pewna konsolidacja świeckich i duchownych, i w związku z tym rzucił hasło bardzo szybko powołania zgromadzenia zakonnego, jakiego jest zakonu, który by stanął w pierwszej linii realizacji tej zasady odnowy duchowej. Szczęśliwie na tej emigracji wielu ludzi znalazło się, którzy tę ideę chwycili jako własną. Tam znalazł się między innymi Piotr Semenenko, tam znalazł się Hieronim Kajsiewicz, tam znalazł się Aleksander Jełowicki, ci, którzy potem stanęli u początku Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego, jako dzisiaj znani jako zmartwychwstańcy, którzy mieli to zgromadzenie zakonne tworzyć i w tym celu wyjechali bardzo szybko. Bogdan Jański wysłał ich na studia teologiczne do Rzymu. W przedziwnych okolicznościach oni tam jakoś sobie radzili. Ludzie z poczuciem głębokiej misji do spełnienia. Myślę, że to jest ten ciągle niedoceniany wątek polskiej historii, polskiego kościoła w wieku XIX. Potem zmartwychwstańcy pierwsi zaczęli tworzyć rozmaite instytucje i formy działania, które przełożyły się na konkretne dzieła. Oczywiście oni nie byli jedynymi, dlatego że ten problem potrzeby tej odnowy duchowej został zauważony bardzo, bardzo wcześnie, bardzo szeroko, w rozmaitych środowiskach. W każdym razie trzeba powiedzieć, że ja osobiście głęboko podziwiam zmartwychwstańców, którzy z wielkim naciskiem pewne formy odnowy duchowej tworzyli w Paryżu, w Rzymie. Ksiądz Aleksander Jełowicki na przykład założył w Paryżu słynną Bibliotekę Polską, gdzie przygotowywał i wydawał pisma duchowe najlepszych klasyków po to, by przez to formować ludzi. Wydał znakomite dzieła ascetyczne, teologiczne. W Rzymie kształtowało się też wiele inicjatyw. Między innymi taką ważną rzeczą było powołanie czy utworzenie kolegium polskiego dla kształcenia przyszłych kapłanów w nowym duchu, kształcenia w Rzymie pod bokiem papieża i formowania ich bardzo takiego wyszukanego, można by powiedzieć, nawet duchowo, co potem przełożyło się także na wiele działań zarówno w Polsce, jak i zarówno na emigracji, jak i w Polsce, jak i na terenie zaborów. Tutaj można by, ja nie wchodzę w te wszystkie szczegóły, jakie tutaj się pojawiają. W każdym razie, proszę Państwa, na co trzeba zwrócić uwagę? Bogdan Jański w tym kręgu emigracyjnym bardzo wcześnie pojawiła się idea powrotu do ślubów Jana Kazimierza. To jest taki punkt, który znamy i wiemy, że to miało miejsce i to była inspiracja Bogdana Jańskiego. Można tylko zastanawiać się, jak ten człowiek, który zmarł w 33 czy 34 roku życia, zdołał tyle zrobić. To jest, proszę Państwa, rozmaite działania pół Mickiewicza przełożył na francuski, bo on był tłumaczem Mickiewicza za granicą poznano dzięki Jańskiemu, który siedział po nocach i tłumaczył jego poezję i do dzisiaj uchodzą to za najlepsze tłumaczenia. Nie Francuzi tłumaczyli Mickiewicza na francuski, tylko Polak tłumaczył na francuski. Niesamowity, no ale to też efekt taki, że długo nie pożył, ale zrobił rzecz znakomitą. W każdym razie ta idea ślubów Jana Kazimierza i powrót do dobrego ich zastosowania w tym kluczu Maryja Królowa Polski jest bardzo ewidentny w tym ruchu. Takim momentem przełomowym, który tutaj się zaznaczył, jest, proszę Państwa, ono miało niesamowity oddźwięk, jak się czyta potem nawiązania do tej wypowiedzi, kazanie księdza Aleksandra Jełowickiego właśnie, wygłoszone w 1856 roku, zatytułowane na 200-letnią rocznicę ślubu Jana Kazimierza. Wygłoszone w Paryżu w kościele w Niebowzięcia dnia 1 kwietnia 1856 roku. Do tego kazania to był taki trochę, można by powiedzieć, nawet manifest emigracji. I podsumowali, to kazanie jest o tyle ważne, że z jednej strony stanowi podsumowanie tego, co mówiono w Paryżu i taki efekt tychże dyskusji prowadzonych u boku Jańskiego, w którym brał udział Mickiewicz, wielu innych znakomitych ludzi. I potem to był taki pewien program, który stosował program odnowy duchowej, to kazanie, do którego nawiązywano, odwoływano się zarówno na emigracji, jak i później w kraju, gdzie do tego wydarzenia będą nawiązywać, zwłaszcza uczniowie zmartwychwstańców, czyli także polscy biskupi z tego okresu, bo ponieważ zaczynają się rodzić nowi, choćby bardzo mocno to kazanie wpłynęło na późniejszego, na biskupa dzisiaj świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, który też oczywiście nie miał od samego początku świętym nie był i on był też taki w czasie ingresu jeszcze wygłaszał do katedry warszawskiej, wygłaszał wiernopoddańcze kazanie, tylko niejaka pani chyba Ćwiartkiewiczowa, tak się zwała, w czasie kazania stanęła taki epizod z kazania z ingresu biskupa Szczęsnego Felinińskiego. Zaczął takie wiernopoddańcze kazanie głosić. Ludzie zaczęli wychodzić z kościoła, z katedry warszawskiej. Pani Ćwiartkiewiczowa, mająca 160 kilo żywej wagi, wyszła na środek kościoła, stanęła przed amboną i powiedziała do biskupa Szczęsnego Felińskiego: wyklinam cię do trzeciego pokolenia. I zaczęła na niego nadawać w czasie kazania. Ludzie, którzy wyszli już poza katedrę, zaczęli wracać, co się tam dzieje. Ja to wiadomo, kazanie nie interesuje, ale jakaś draka, to ludzie wejdą i do kościoła. Może to jest sposób na to, by do kościoła przyciągnąć, w środku draka jakaś. Więc wejdą i wtedy posłuchają. I tam zaczęła pani Ćwiartkiewiczowa go obkładać, biskupa Szczęsnego Perińskiego, i to mu dało do myślenia dopiero. Bo on przyjechał do Warszawy z nadania carskiego. Nie był, nie wiadomo, jaki patriota. Dopiero wtedy zaczął myśleć po polskiemu. Dopiero go nawróciła pani Ćwiartkiewiczowa. Zresztą pani Ćwiartkiewiczowa znana jest, nie wiem, czy mnie mylę troszkę nazwiska, ale blisko.
Ćwierciakiewiczowa.
O właśnie, Ćwierciakiewiczowa. O właśnie, o tym chciałem powiedzieć, że taż pani napisała książkę kucharską, znakomitą, taka siostra Anastazja, która bardzo dobrze się sprzedawała, na każdy dzień roku inny obiad. I w tamtych czasach, proszę Państwa, wywołało zgorszenie to, że ona za tę książkę wzięła większe honorarium niż Sienkiewicz za trylogię. Tylko proszę Państwa, różnica między czasami tamtymi a naszymi jest ta, że wtedy to wywołało zgorszenie. A dzisiaj kuchnia siostry Anastazji nikogo, to że zarabia na tym i że znakomite dzieła giną w porównaniu z książką kucharską, nikogo to nie gorszy. Nawet mało kto na to zwraca uwagę, że to jest problem. Ale proszę Państwa, nie żyjemy dobrym czasem. W XIX wieku był ten sam problem. Książka kucharska, na książce kucharskiej więcej zarobiła jak Sienkiewicz na całej trylogii. Nie na jednym tomie, tylko na trylogii. A mówiono, że Sienkiewicz wziął za to dużo.
A co było pierwsze? Najpierw jej występka rzeczy, czy najpierw ta sława związana z książką?
Nie, chyba w katedrze było wcześniej.
To i potem odsłużyło drogę do kariery.
Jeśli ona ważyła 160 kg, jak podają świadkowie w czasie tego wystąpienia w katedrze, to myślę, że na kuchni już się znała wcześniej.
Ale właśnie tej sytuacji, to zdaje mi się, że właśnie o niej czytałam, bo jest taka gruba książka Boże coś Polskie i to jest o historii hymnu tego. I wydaje mi się, że tam właśnie też jest to napisane, bo która jest zwrotek o tej sytuacji mówi. Tak mi się wydaje, muszę zajrzeć.
To znaczy, jej zasługą, bo to była wielka patriotka, pomijając kuchnię, no, kuchnia to jest zawsze element wtórny, jest to, że ona była jedną z pierwszych, podobno, jak podają świadkowie, że ona, przecież hymn Boże coś Polskie był ułożony u czci cara. To nie był wcale hymn patriotyczny, ani nic, tylko cara naszego, pobłogosław Panie. Ona podobno była pierwszą, która śpiewała Ojczyznę wolną, racz nam wrócić Panie.
I właśnie to jest tamtą historię.
Tak.
Otóż,
ale wracamy do Aleksandra Jałowickiego i on poddał w tym swoim kazaniu, ja bardzo zachęcam do tego, żeby z tym kazaniem się zapoznać, ja je zostawię Państwu, więc zwraca uwagę w tym swoim kazaniu, że Polska nie wypełniono ślubów króla Jana Kazimierza. I w związku z tym proponuje pewien program odnowy, a nie wypełniono. W trzech punktach pokazuje Jałowicki tego programu sformułowanego przez króla Jana Kazimierza, dlatego że po pierwsze nie święcono specjalnego dnia jako wspomnienia tego ślubu, a więc nie stało się to świętem narodowym, ślub Jana Kazimierza. Drugie, nie wypełniono tego ślubu, jeśli chodzi o służbę Matce Bożej, to jest ten wymiar służebny ślubie, który sformułował Jan Kazimierz, nie został wypełniony. I tutaj trzeba widzieć, że odnosi się tutaj w tej czci to gorliwsze służenie przede wszystkim po to, że nie został zmieniony obyczaj polski. A więc tutaj nie tylko kwestia samej pobożności takiej, nazwijmy, nie odnosi się do kwestii jakiejś pietystycznej, tylko że nie wyprowadzono wniosków w odniesieniu do obyczaju, żeby go uczynić bardziej chrześcijańskim. I po trzecie, nie zwrócono uwagę, czy nie ukształtowano w ramach tej odnowy obyczajowej, do której zobowiązywał się Jan Kazimierz, mianowicie podkreśla ten wątek, dzisiaj byśmy powiedzieli, chrystologiczny ślubu, ponieważ chodziło o gorliwość, o chwałę Jezusa Chrystusa.
Tak mi się chodziło o sytuację, że nie został odjęty do ucisk kmieci.
A to był ślub. Jełowicki jeszcze na ten temat nie zwracał. Dla niego to jest pewna kwestia obyczaju ogólnie, że to był tylko jeden z wątków, ale on tego akurat tak mocno nie podkreśla. Bardziej podkreśla rzecz jedną w tej gorliwości, mianowicie w tym braku gorliwości o chwałę Chrystusa, to, że Polska zgubiła się w tak zwanej tolerancji. Proszę zwrócić uwagę, co zgubiło Polskę i jaki wątek w tych ślubach jest szczególnie zdaniem Jełowickiego bardzo mocno problematyczny. Pisze tak. Zgubiło ją, czyli Polskę, to właśnie, przez co niebacznie chciano ją ratować. Zgubił ją cudzy rozum zwany tolerancją. Wyraz ten, przeciw któremu w dzisiejszym wieku ozwać się nie bardzo bezpieczna. Proszę Państwa, jesteśmy 150 lat później. Jakbym to dzisiaj powiedział na ambonie, to mnie zjedzą. Wyraz ten, przeciw któremu w dzisiejszym wieku ozwać się nie bardzo bezpieczna, wyraz ten obcy mowie naszej wprowadził do nas obce, a najfałszywsze wyobrażenia, z których się wyrodziły bardzo ciężkie grzechy, za którymi pójść musiały i ciężkie karania. Tolerancję zgubiła w Polsce. Tolerancja, jak ją pojmują i tłumaczą sami, że jej zwolennicy, wyrodziła się z tego przewrotnego zdania, że wszystkie religie są dobre, że wszystkie zarówno godne są opieki rządu i szacunku wszystkich i że w każdym narodzie, nawet katolickim, równą jest potrzebą i cnotą sławić kacerskie zbory i muzułmańskie meczety, jak rzymskokatolickie kościoły. Zaprawdę, taka nauka jest rzeczą równie złośliwą, jak nierozumną. Złośliwą, bo rozdziera szatę Chrystusową, którą przyodzian jest Kościół. Nierozumną, bo czyż rozumnie przypuścić, ażeby wszystkie religie były dobre, czyli innymi słowy, ażeby wszystkie były prawdziwe, to jest boskie. Kiedy Bóg, który jest prawdą, jest jeden, a zatem i prawda jest jedną, a zatem i religia. Jedna tylko może być prawdziwą, bo tylko jedna jest boską. Kto przeto takim jest tolerantem, ten jest bluźniercą przeciw rozumowi, przeciw prawdzie, przeciw ludziom, przeciw Bogu. Ten na nowo krzyżuje Chrystusa Pana, ten zabójcą dusz, ten się przeciwi pierwszemu przykazaniu, z którego wszystkie inne płyną. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Ten na koniec przeciw się najzłośliwiej ślubowi naszemu narodowemu, bo nie buduje Królestwa Bożego, ale je rozburza, bo nie szerzy chwały Chrystusowej, lecz czyni sprawę szatana. Proszę? Pewnie, że można. To nie jest zakazane. To nie jest lektura zakazana.
Tylko za imię.
Za 15 minut.
Otóż jest ciekawa rzecz, bo pomijając te przyczyny, ja myślę, że mutatis mutandis problem jest ciągle ten sam. Dla mnie zdumiewające jest, proszę Państwa, jak czytam zmartwychwstańców pisma, to, że oni mówią dokładnie o tych samych rzeczach, to dzięki nim poznałem, że wtedy były takie same problemy, jak są dzisiaj. Nic nowego. W kazaniach Kajziewicza znajduje wspaniałą obronę podmiotowości narodu i obronę patriotyzmu jako postawy duchowej czy postawy moralnej, takiej, że można ją dzisiaj zastosować. A najciekawsze jest to, że zarzuty pod adresem narodu i patriotyzmu były wtedy takie same, jak są dzisiaj. Nic nihil novi, sub sole. W każdym razie bardzo ciekawa rzecz jest propozycja odnowy, jaką formułuje tutaj ksiądz Jełowicki. Mianowicie mówi, że ponieważ nie ma króla, władza królewska skończyła się wraz z rozbiorami, więc zobowiązanie za wypełnienie ślubów króla Jana Kazimierza, które były na zawsze, spoczywa już na wszystkich. Mamy zasadę powszechności, że teraz nie król ma je wypełnić, tylko mają je wszyscy wypełnić, bo wszyscy są podmiotem. Drugi element bardzo ważny, ale to proszę zauważyć, że to jest w tym duchu maryjnym. Druga rzecz, jaką proponuję, to jest gorliwość religijna. Gorliwość religijna, dlatego że w tym duchu maryjnym ją wydobywa i zwraca uwagę na to, że gorliwość o Królestwo Boże jest najlepszą formą gorliwości o sprawy doczesne. I wreszcie, jaką wadę, którą szczególnie trzeba zwalczać i z której Polacy słyną jego zdaniem w tamtym czasie, a mnie się wydaje i dzisiaj, to jest zbytek. To jest zbytkowe życie. Życie ponad stan, byśmy powiedzieli. No. 150 lat jesteśmy pokazaniu Jełowickiego i chyba ma rację. Proszę zauważyć, jak on tutaj na ten temat mówi. Zbytek, ten wróg śmiertelny rodzaju ludzkiego, ten tyran nieubłagany dla tych, co się w pozwalane jarzmo jego dobrowolnie wprzęgają, ten wydzierca majętności, a często sławy i niewinności, więcej nas z ubożych domów, skądinąd zacnych, aniżeli wszystkie grabieże czy mięsców naszych, więcej skaził obyczajów, aniżeli wszystkie ich zepsucia i więcej już zgubił. Zbytek wprowadził do jednych nędzę, do drugich przedajność, do innych bezwstyd, do wszystkich, co go przyjęli, nieczułość na nędzę bliźnich, a zstępując z góry przez wszystkie szczeble towarzystwa, zwalił się na lud roboczy nędzą niesłychaną. Zbytek panów i podpanków zubożył kraj nasz i nie przystaje przenosić własności naszych w ręce cudzoziemskie. Zbytek więcej czyni zniszczenia, niżeli mory, głody, wylewy i wojny, stądże jest plagą nieustającą, ciągłą, coraz cięższą. Zbytek dwakroć ukrzywdza lud nasz najpoczciwszy. Ukrzywdza go na sprawiedliwości i na miłosierdziu, pozbawiając go i ciągłej opieki, i wsparcia w potrzebie. Bo choćby serce chciało, gdy spadną klęski, nie ma czym ratować, bo zbytek pożar częstokroć przyszłoroczne żniwo. Co było, proszę Państwa, ważne w tym programie, jak mówię, kazanie księdza Jełowickiego jest streszczeniem tego, co proponowano, na co zwracano uwagę w tym kręgu tej emigracji paryskiej z Mickiewiczem i Jańskim na czele i to, co proponowano potem jak program. Niewątpliwie trzeba zwrócić uwagę na to, że mamy tutaj do czynienia z skazaniem na potrzebę właśnie w tym kluczu śluby jasnogórskie Maria Królowa Polski, tą mocną odnowę społeczną, czyli to właściwie powrót do tego, co jak zwracałem uwagę, było obecne już w polskiej tej myśli teologicznej, maryjnej na początku wieku XVII, co w ślubach Jana Kazimierza zostało w pewien sposób skodyfikowane. Więc to, co Albrecht Radziwiłł tam w swoim dziele pisał, czy inni, że ta odnowa społeczna tutaj jest, pobożność ma się przeradzać, ta maryjna, w odnowę społeczną. Oczywiście trzeba pamiętać, proszę Państwa, o tym, że w kraju nie było nie zapominano o tym, że problem jest bardzo ważny i odzwierciedleniem tego, co było w kraju, jakkolwiek tekst nie powstał w Polsce, już powstał na emigracji, ale odzwierciedla pewną świetną rzecz, która wyrasta z Polski. I to jest tekst Joachima Lelewela. Bardzo taki ciekawy tekst symboliczny, który miał takie bogate reperkusje w Polsce. Mianowicie opisuje w swoim tekście, takiej parenezie, można by powiedzieć, takim opowiadaniu budującym, że w Sokalu, w sanktuarium Matki Bożej, spotkały się Matki Boże. Niektórzy gorszą się tym, że ojciec Jan Góra pod Tarnowem w Jamnej robi zlot Matek Bożych. Niczego nie wymyślił. To jest bardzo ciekawa sprawa. Mówię, on tego nie wymyślił, bo to wymyślił Joachim Lelewel. Z tym, że jak on pisze w jednym miejscu, to jest opowiadanie, które usłyszał jeszcze gdzieś w Polsce. On go tylko literacko ujął i właśnie w Sokalu zebrały się Matki Boże. Pisze tak. Było to w roku zbawienia 1842. Jednego dnia, to jest 8 września, zebrały się w Sokalu, w dzień odpustu, reprezentantki cudownych obrazów Najświętszej Panny. Znajdując się dość liczne razem, zawiązały się z wieca i jak to wiadomo z wywodu słownego przez anioła pańskiego na miejscu spisanego, miejscowa sokalska jako gospodyni wiecowi przewodniczyła. Czyli to było w zakrystii, w kruchcie czy w kościele, nie powiada wywód słowny. Sądzić jednak można z niejaką pewnością, że obyczaje sejmików wieca te odbyły się w kościele samym i zapewne po nabożeństwie, po uroczystości, ponieważ zakończyły się pożegnania. Sokalska jako przewodnicząca, czyli marszałkująca, tak obrady zagaiła. I właśnie tutaj jest nawiązanie do tego doświadczeniem, że każda z tych matek Bożych zabiera głos i wskazuje na propozycję odnowy w Polsce. Berdyczowska przemawia jako pierwsza, potem przemawia Świętolipska, potem przemawia z Ostrej Bramy, potem Żurowiecka, 110-112 w tej Królewce.
A nie było stolicą Mądrości?
I tak dalej, i tak dalej. W każdym razie konkluzja tego jest, tego dyskursu. Poczajowska jeszcze pojawia się, teraz przeszła na prawosławie. Kiedyś była katoliczką. Otóż jest ciekawy program, który odzwierciedla też to, co proponowano w Polsce. Proszę zwrócić uwagę na koniec. Jeżeli szlachta nie przeżyła, tutaj jest właśnie nawiązanie do tego wątku, co Pan tutaj wspomniał, mianowicie w kraju tej świadomości odnowy ze strony pod zaborami rodziła się idea właśnie potrzeby zrównania tych stanów, zlikwidowania w duchu wiary tych przepaści społecznych, jakie istniały. I one tutaj są sformułowane. I tutaj Matka Boża przemawia na Sokalska, bo ona podsumowuje obrazy i mówi tak. Niech szlachta nie występuje z obrazami waszymi, które znieważyła. Mówcie jej łask, tak dalej. Czas jest. Jeśli szlachta nie przeszkodzi, lud się podniesie lacki, litewski i ruski, lud, który doznaje łaski mojej. To jest ta idea ludu jako podnoszącego się. Lud, który doznaje łaski mojej. Odmówię mu łaski mej, dopóki nie zasłuży. Lud powstanie, szlachta niech się z nim złączy, weń wcieli, a Polska będzie nie przez nasze cuda, ale przez cuda, do których zdolny lud. Będę wtedy rozlewać niewyczerpaną ze stopki mej zasłużonego odrodzenia wodę i wy wszystkie otworzycie krynice łask waszych. Bo gdy lud polski powstanie, Bóg będzie z nim. I tutaj zakończenie i pożegnanie i rozjeżdżają się każda do swojego domu. W każdym razie ten tekst, proszę Państwa, pokazuje rzecz bardzo ciekawą, mianowicie tą świadomość, która rodziła się pod zaborami, potrzeby odnowy na poziomie tym bardzo ludowym, na poziomie najniższych stanów społecznych, które były z jednej strony najbardziej uciskane, ale z drugiej strony trzeba powiedzieć także zdegradowane moralnie, czego dowodem jest to, co się później stało, choćby właśnie pod zaborem austriackim, tak zwana rzeź galicyjska, czyli rabacja. To był efekt właśnie taki wyraźny tego, jeśli się tego nie zrealizuje w szerokim kontekście takim społecznym, to będzie klęska. I tutaj trzeba powiedzieć, że w ówczesnym kościele zauważono ten problem. Trzeba powiedzieć, że to duchowieństwo powoli odradzające się po tych klęskach przełomu XVIII i XIX wieku zaczęło powoli widzieć problem. Wielka tu zasługa w tym powracających zakonów. To znowu trzeba uznać, odradzający się franciszkanie, zwłaszcza w tym nurcie kapucyńskim, odradzający się jezuici, powracający najpierw na teren Galicji, a potem z ukrycia działający gdzie indziej, czy też pojawiający się redemptoryści, zwani w encyklopedii belgijskiej wiejskimi jezuitami. Taka jest definicja w królewskiej encyklopedii belgijskiej, definicja redemptorystów. Wiejscy jezuici. Nie wiem, co to mówi, ale coś w tym jest. W każdym razie redemptoryści, którzy z trudem, bo oni byli, potem zostali wyrzuceni z zaboru rosyjskiego, potem powoli wracali. Trzeba powiedzieć, że oni odegrali bardzo ważną rolę przez te tak zwane misje ludowe, czy jezuici także, te misje ludowe skierowane do tych najniższych warstw społecznych, no, poważną odnowę duchową, która zaowocowała potem pod koniec wieku XIX. Elementem kluczowym, proszę Państwa, tej odnowy społecznej i tego zrównania klas stała się Jasna Góra. Trzeba powiedzieć, że w XIX wieku Jasna Góra stała się miejscem pielgrzymowania przede wszystkim tego ludu wiejskiego, gdzie poprzez odpowiednią formację zyskiwała bardzo dużo. I jakkolwiek trzeba powiedzieć, że przecież Jasna Góra była w poważnym kryzysie, bo tam cóż było, kilkunastu zakonników żyjących, drżących o to, czy pewnego dnia nie zostaną wyrzuceni. To była reszta już zakonu Paulinów, bo Jasna Góra była takim trochę utrzymywana jako taki pewien skansen. Tak nie bardzo by car wiedział, co z tym zrobić. W każdym razie Jasna Góra w tej swojej wymowie już sama jako pewne miejsce, ona była taką żywą katechezą. I to, co jest, proszę Państwa, do dnia dzisiejszego można znaleźć łącznie u mnie w domu, że tam z połowy XIX wieku ludzie pielgrzymujący na Jasną Górę przewozili obraz Matki Bożej Królowej Polski.
Który skradziono też.
To późniejsza sprawa, ale w XIX wieku właśnie ten obraz, te obrazki czy obrazy Matki Bożej Królowej Polski, one stopniowo zaczęły wchodzić do każdego domu. To, co tam opisuje Lechoń w tej wiejskiej chacie, że ona się znajduje, to jest wiek XIX, bo wcześniej Jasna Góra była takim miejscem, gdzie ten obraz jasnogórski był takim obrazem arystokratycznym. Ale pod strzechy Jasna Góra weszła właściwie w wieku XIX. I tutaj wielkie znaczenie tego kultu, gdzie rzeczywiście trzeba powiedzieć, przyczynił się on do podniesienia religijnego w tych warstwach polskich najniższych. No bardzo wyraźnie w wielu miejscach widać. Proszę Państwa, więc to jest taka panorama. Będziemy kończyć w piątek. Ja tutaj mam, kto jest zainteresowany. Jeśli kogoś interesuje kwestia religijności Konfederacji Barskiej, ja tu mam taki artykuł z takiej konferencji na temat Konfederacji Barskiej. Więc to tylko ładnie. Jak macie skaner, to sobie zrobić. Co ja zostawiam? Zostawiam konferencję. Kazanie Jerowickiego, bo one jest naprawdę dobre. To jest druga rzecz, którą zostawiam. Do mojego powrotu oczywiście. Mam tutaj taki artykuł, który się może czytać. On nie jest obowiązkowy do czytania, ale na poprzednim cyklu ja wspominałem o tych sanktuariach maryjnych, w których znajduje się ten obraz Matki Bożej, protektorki Korony Polskiej. Znalazłem taki artykuł, w którym te sanktuaria z zachodniej Polski są omówione. Więc można sobie z tego skorzystać. Co ja tu jeszcze mam? Taką książeczkę Mieczysława Skrutnika, o którym wspominałem, to jest rozdział tej dużej książki, którą kiedyś miałem. Można sobie, kto chce, zeskanować. Może się przydać. Co się przyda? Dla pani to się przyda. Ale tam proszę bardzo.